Konferencja piąta z dnia 5 lutego 1962 roku.
Jest jakąś ogromną potrzebą naszych czasów i naszych dusz jakoś zbliżyć się do Pana Jezusa, do tego, co było wtedy, kiedy On jeszcze był z nami na ziemi. Bo to jakoś zanurzenie się w tej atmosferze tych pierwszych lat chrześcijaństwa jakoś nas odświeża. Przez 2000 jakoś tak już sam ten czas nas jakoś izoluje, oddziela od tej jakiejś żywości, autentyczności tego, co się stało wtedy, gdy Pan Jezus przyszedł na ziemię. I dlatego dzisiaj przyniosłem siostrom list. Chcę czytać list świętego Piotra, apostoła, który jest skierowany także do sióstr. Całkiem wyraźnie. O ile święty Paweł swoje listy kieruje do jakiejś określonej społeczności chrześcijańskiej, do jakiejś gminy, to tyle święty Piotr pisze do całego chrześcijaństwa, do wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa. Więc na pewno do was także. I tak zaczyna swój list. Szymon Piotr. Jakoś uroczyście. Do swojego imienia, żeby nie było żadnej wątpliwości, kto. Szymon na swoje imię, które nosił od czasu obrzezania. I to drugie imię, które otrzymał bezpośrednio od Pana Jezusa. I kiedy tam wchodzimy w czytanie tego listu, od razu sama forma listu sprawia, że to jest jakiś osobisty kontakt. To jest taka forma literacka, która sprawia, że ważny jest ten, kto pisze i ten, do kogo się pisze, a nie tylko sama treść listu. I my w ten sposób tych jego słów powinniśmy słuchać. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Tak miał prawo w ten sposób pisać, bo przecież chodził z Panem Jezusem. Dzień w dzień towarzyszył Panu Jezusowi. Kiedyś płukał sieci nad morzem i Pan Jezus przechodził i zobaczył go przy pracy i powiedział: pójdź za mną. Już znał przedtem Pana Jezusa, już o nim wiedział i zostawił sieci, zostawił całe to swoje rybackie, ubogie gospodarstwo i poszedł za Panem Jezusem. I później już tak wytrwale chodził. Był świadkiem w swoim domu, służył Panu Jezusowi w Kafarnaum. Po prostu był kimś tak blisko z Panem Jezusem związanym, że jego słowa to są słowa kogoś, kto nam pisze bezpośrednio to, co wie, co słyszał, co przeżywał sam w kontakcie z Chrystusem Panem. I się tutaj przypomnę, że w chwili przemienienia on był na górze Tabor. Ten sam, który tutaj w tej chwili do nas pisze, miał odwagę mówić Panu Jezusowi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeżeli chcesz, postawimy tu 3 namioty, 3 przybytki, Tobie jeden, Mojżeszowi jeden, Eliaszowi jeden. Ten sam Szymon Piotr później zaparł się Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus był tak strasznie udręczony, zaprowadzony gdzieś na podwórze z tego arcykapłana, to wtedy właśnie Szymon Piotr, który był taki pewny siebie, teraz zaklina się: nie znam tego człowieka, przysięga, nie znam, wypiera się Pana Jezusa. Bo jak nam się staje wtedy bliski ten Szymon Piotr przez to, że jest ułomny, że jest grzeszny. Jego się Pan Jezus później będzie pytał: Szymonie, synu Jony, czy Ty mnie kochasz? praktycznie jakbyśmy odnajdywali jakiś żywy kontakt z Panem Jezusem. Taka prosta ta scena tych dwóch ludzi, Pan Jezus i ten apostoł, który się zapierał, a teraz tak po zmartwychwstaniu się cieszy, że znowu może z Nim rozmawiać. Czy Ty miłujesz mnie? Panie, Ty wiesz, że Ciebie miłuję. Przecież to są jakieś rzeczy dla nas takie bliskie. My to samo ciągle mówimy. Paś owce moje, Szymonie synujony, czy miłujesz mnie? Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Paś owce moje. Szymonie synu Janów, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że 3 razy się go pyta. Widzi w tym jakiś brak zaufania Pana Jezusa do niego. Bo się zaparł. Bo się zaklinał. I może w tej chwili stanęły mu w oczach te wszystkie swoje zaklęcia, prawda, kiedy się zapierał Pana Jezusa. I cóż mógł wtedy Piotr zrobić? No cóż on mógł w tej chwili zrobić? Jak on mógł naprawić to? Jak ja mogę naprawić to, że byłem niewierny, że zgrzeszyłem? I zrobił jedyną rzecz, którą mógł zrobić i którą my możemy zrobić. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Ciebie miłuję. Bo nawet jeżeli ja nie wiem tego, ja nie czuję, ja nie potrafię, ale Ty wiesz, że ja chcę, to znaczy, że Ciebie miłuję. Ważniejsze, jeżeli Pan Jezus wiedział, że Go kochamy, niż żebyśmy my sami wiedzieli, że Go kochamy. Bo przecież nie chodzi o nas, chodzi o Niego. A On wie, proszę siostry. On wie, że Go kochacie. Nawet wtedy, kiedy Wam się wydaje, że jesteście już takie złe, że Was nie ma ani odrobiny miłości. On wie, że pod tym wszystkim, pod tą trudną pianą naszej słabości, grzechu, jest prawdziwa miłość. Tak jak i Piotra, linia cała była ku Panu Jezusowi skierowana. I chociaż grzeszył, chociaż się był ułomny, grzeszny, może z innymi spierał się o to pierwsze miejsce w Kościele. Może wiemy, że się zapierał Pana Jezusa. A mimo to Pan Jezus nie wątpił w to, że Go miłuje. A jeśli pytał, to dlatego, że Pan Jezus lubi, jako chyba Święta Tereska powiedziała, żeby Mu mówić, że się Go kocha. Więc właśnie ten święty Piotr kieruje żywe słowo do sióstr. Bo przecież jemu nie chodzi o tego czy tamtego jakiegoś, o Kościół. Każdy z nas jest w Kościół wrośnięty, jest cząstką Kościoła i te słowa święty Piotr zupełnie tak samo kieruje do każdej z Was, jak do tych, którzy pierwsi otworzyli ten list i gdzieś na zebraniu chrześcijan w jakimś tam gminie chrześcijańskiej czytali. Zupełnie tak samo my dziś otwieramy ten list i czytamy to pismo namiestnika Chrystusowego i zastępcy Pana Jezusa. On ma prawo, już nikt nie ma tak wielkiego prawa pisać w imieniu Pana Jezusa, jak on. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Sługa i apostoł. Do tych, którzy przez łaskę usprawiedliwienia wytworzono przez naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa otrzymali tę samą, co my, cenną wiarę. Więc apostoł i sługa do tych, którzy otrzymali tę samą cenną wiarę. Otrzymali. Wyraźnie nam to pokazuje święty Piotr. Nie nasza zasługa. Nie możemy się chlubić przed jakimiś mahometanami, czy jakimiś, prawda, innymi, że my ją mamy, a oni nie mają. Otrzymaliśmy. Przez łaskę usprawiedliwienia wysłużono przez naszego Boga i Zbawiciela. Jak święty Piotr śmiało mówi o bóstwie Pana Jezusa. Aż jest zdumiewający, bo przecież on tak dobrze znał człowieczeństwo Pana Jezusa. Tak jakoś stykał się ciągle z Chrystusem człowiekiem. Przecież z nim jadł, pił, podawał mu posiłki. Przecież widział, jaki był zmęczony, kiedy siedział w jego łodzi. Kiedy patrzył na krzyż, z daleka może, ale chyba na pewno musiał widzieć krzyż Pana Jezusa i ciało Pana Jezusa na krzyżu wiszące. Stykał się tak bardzo blisko z człowieczeństwem Pana Jezusa i bez żadnego wahania mówi, że wysłużona nam ta łaska jest przez Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo równocześnie widział chwałę przemienienia, był porażony tym jakimś straszliwym, radosnym, wielkim, szczęśliwym majestatem Pana Jezusa. Bo patrzcie się, musiał być straszliwy ten majestat, kiedy padli w proch i bali się bardzo. A musiał być jakiś radosny, kiedy mówi, że dobrze nam tu być, czy dobrze, że tu jesteśmy. I chce pozostać. Już nie chce schodzić na dół, tam między ludzi. Bo kiedy zobaczył majestat Boga, chciał trwać w tej jakiejś szczęśliwej obecności. Więc i wielkość równocześnie, i jakaś radość ogromna. Bo my jakoś często zapominamy albo jednym, albo o drugim. Z jednej strony czasem nam się Bóg przedstawia tak jakoś wielki, a tak wspaniały, tak straszny, że się Go boimy. Albo z drugiej strony tak podchodzimy do Niego, że zapominamy o tym, kim On jest. O wielkości, świętości Boga. I wtedy tracimy Boga. Wtedy nam ten Bóg się staje mały. Jakiś słodki, jakiś taki niegodny wielkości, majestatu Boga. A święty Piotr przeżył w jednym momencie jedno i drugie. I on miał prawo mówić, że Chrystus jest Bogiem. Kiedy był tam w czasie sądu Pana Jezusa, to może go dobiegło to słowo Pana Jezusa, kiedy arcykapłan pyta się, zaklinam Cię, powiedz nam, czy Ty jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I może usłyszał tą odpowiedź Pana Jezusa, że tak, że jest. I może zobaczył tego arcykapłana, który rozdał szaty i powiedział, zbluźnił. Na cóż jeszcze więcej nam potrzeba świadków? Winien jest śmierci. Widział Pana Jezusa, kiedy szalała burza straszna i święty Piotr może był właśnie tym najodważniejszym, który poszedł budzić Pana Jezusa i wołać, Panie, ratuj, giniemy. Czy Ci to nic nie obchodzi? I wtedy zobaczył, jak Pan Jezus powstał i powiedział, milcz, zamilknij. I od razu zrobiła się cisza całkowita. I może on wtedy właśnie mówił, cóż jest ten, że i wiatry, i morze są mu posłuszne. Któż jest ten? I dlatego, kiedy święty Piotr do nas takie słowo kieruje, to ono ma jakąś wagę naprawdę czegoś autentycznego, czegoś bliskiego, bo jeśli ja wam mówię, że Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem, no to możecie powiedzieć, a skąd wiesz? Ale jeśli On, ten, który dotykał i człowieczeństwa, i był świadkiem majestatu, mówi, to wtedy trzeba po prostu uwierzyć. I tak uroczyście, jako święty Piotr swoją encyklikę pierwszą papieską rozpoczyna i tak dalej pisze. Do was, proszę siostry, przypominam, trzeba tak się nauczyć czytać listy apostolskie i listy świętego Pawła, świętego Piotra, jako słowa wprost do nas kierowane, dla nas potrzebne, nam konieczne. Niechaj obfita łaska i pokój staną się waszym udziałem. Tak jakby widział to, że ciągle wam nie dostaje tej łaski, że ciągle byście chciały więcej. Tak jakby widział to, że może niespokojne bywają dusze wasze. Bo zna życie ludzkie, zresztą sam przecież, nurzając się w łasce i takiej bliskości Boga, jakie przychodził straszliwe udręki. Ewangelia osłania na pewno tylko jakąś cząstkę tych udręk świętego Piotra. Ale ile ich było w życiu osobistym, przecież był związany z rodziną, przecież miał świekrę, może miał żyjącą żonę, było jakieś rozstanie, jakiś ból, jakieś rozdarcie. My nie wiemy, nie znamy całej sylwetki życia świętego Piotra. Ale w każdym razie wiemy, że znał ludzkie udręki, ludzkie niepokoje na pewno dobrze. I dlatego tak pisze, niech łaska obfita i pokój staną się waszym udziałem przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego. Więc ta łaska i ten pokój stanie się waszym udziałem w miarę, jak będziecie poznawały Boga. Bo On także znalazł tą łaskę i ten pokój w miarę, jak poznało Boga i Jezusa, Pana naszego. Oczywiście to nie jest ten pokój, co świat daje. Nie takiego pokoju się święty Piotr spodziewał i nie taki pokój święty Piotr otrzymał. To jest jakiś pokój głębi, jak ktoś napisał. To nie jest pokój powierzchowny. Spokojne życie, łatwe, wygodne. To, za czym ludzie tak tęsknią dzisiaj i o to się tak dobijają, o pokój jakiś zewnętrzny, powierzchowny. Tego pokoju święty Piotr nie zaznał. Ani w tym czasie, kiedy chodził z Panem Jezusem, kiedy ocierał się o Judasza co dwa kroki, kiedy przeżywał wszystkie dramaty Pana Jezusa, wiemy, jak były strasznie ciężkie chwile, kiedy wrzało dookoła Pana Jezusa i nienawiści, i zawiść, i miłość, i... I zawiść, i miłość, i walka jakaś straszliwa, kiedy się czyta Ewangelię świętego Jana, to się widzi. To nie był jakiś pokój zewnętrzny. Jeśli Pan Jezus mówi, pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam, to nie jest jakiś pokój martwy, pokój wygodny. To jest pokój, który płynie z głębokiej wiary i który leży na dnie duszy, nawet wtedy, kiedy wszystko się wydaje walić i ginąć. I chyba taki pokój miał święty Piotr wtedy, kiedy zgrzeszył także. I chyba ten pokój pozwolił świętemu Piotrowi jakoś tak spokojnie odpowiadać Panu Jezusowi, kiedy go pyta, czy go miłuje później po grzechu. I po tym podejściu Pana Jezusa święty Piotr nie miał takiego łatwego życia. Wiecie, czym musiało być dla ubogiego rolnika, właściwie rybaka, gdzieś z Galilei, narodu żydowskiego, który był przecież lekceważony, pogardzany przez Rzymian, znaleźć się w Rzymie, w tym olbrzymim mieście, jako głowa i kierownik rozrastającego się w sposób jakiś szybki, ogromny kościoła. I teraz to poczucie odpowiedzialności za tych ludzi, którym się mówi o Panu Jezusie, oni przyjmują wiarę, a zaraz w konsekwencji najbliższej czeka ich często bardzo męka. O ile łatwiej mnie jest dzisiaj mówić o Panu Jezusie, jeśli bym kogoś mógł, gdyby Bóg dał tą łaskę kogoś nawrócić do Pana Jezusa, bo ja wiem, że On uwierzy, to Mu da szczęście. A o ile trudniej musiało być świętemu Piotrowi mówić komuś o Panu Jezusie, jeżeli wiedział, że przyjęcie Jego słów może się często równać wyrokowi śmierci dla tego człowieka i śmierci strasznej udręce. W takich warunkach się Ewangelia szerzyła w Rzymie za czasów Nerona. I ponoć, mówi tradycja, święty Piotr był tak obolały wskutek tego, że rozpamiętywał grzechy swoje, winy swoje, że już miał bruzdy na twarzy wyryte przez łzy. I ten właśnie człowiek pisze do sióstr: niechaj obfita łaska i pokój staną się waszym udziałem. Więc siostry rozumieją, o jakim pokoju święty Piotr może mówić. Na pewno nie o to mu chodzi, żeby siostry się nie męczyły, nie były udręczone, nie cierpiały. Nie. Pokój, który płynie z wiary. Moc Bożą, to, że Bóg wszystkim kieruje i że to wszystko jest jakoś potrzebne, to wszystko jest jakąś drogą do Boga. Wiecie, jak skończyło się życie świętego Piotra? Został ukrzyżowany. Tak jak Pan Jezus został poniewierany do końca swojej ludzkiej godności, do krzyża przybity, konał w hańbie na krzyżu, tak samo i święty Piotr. Tą samą drogą szedł, co Pan Jezus, do końca. Więc ten właśnie człowiek do nas dzisiaj słowa kieruje. Zważcie, Jego boska moc udzieliła nam w darze wszystko, co wiedzie do życia i pobożności. Zważcie. Zwróćcie na to uwagę, że boska moc Pana Jezusa udzieliła wszystkiego tego, co wiedzie do życia i do pobożności. Czegoż wam jeszcze brakuje? Macie chrzest, jesteście odkupiony przez krew Pana Jezusa, ta krew polała się na was w czasie Chrztu Świętego. Macie sakrament bierzmowania, który wam daje moc i siłę Ducha Świętego. Macie sakrament pokuty, którym możecie się ciągle na nowo obmywać z win waszych, z grzechów waszych. Macie komunię świętą i mszę świętą, której możecie ciągle na nowo spotykać się z Panem Jezusem i nawiązywać ten jakiś najbardziej osobisty, wewnętrzny, najbliższy kontakt z Nim. Macie w końcu Kościół Święty, macie kapłanów, macie zakon, macie wszystko i Bóg daje wam wszystko w nadmiarze. Wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, mówi święty Pan. Do tego, żebyście żyły życiem nadprzyrodzonym, życiem łaski, tak jak święty Piotr żył, pierwsi chrześcijanie żyli. I żebyście były pobożne, w sensie tym istotnym jakimś. To znaczy oddane Bogu ze wszystkim, co robicie. Jeśli tak nie jest, to dlaczego? Jeśli tak nie jest, to żałujcie i nawróćcie się. Sprawa jest ogromnie prosta, jakoś w świetle tych słów świętego Piotra. Bo on dał wam wszystko, co wiecie do życia i pobożności. Jego boska moc sprawiła to, dając nam poznać tego, który nas powołał w majestacie swojej i mocy. Dał poznać. Pewnie możemy powiedzieć tak, świętemu Piotrowi dał poznać, no rzeczywiście, no bo już chyba nikt tak nie mógł poznać tego majestatu i mocy Pana Jezusa. Ale czy siostry też nie mogą poznać majestatu i mocy Pana Jezusa? Przecież Pismo Święte gdzieś przerzuca pomoc przez te 2000 lat. Przecież ten list, tak samo jak czytał gdzieś ten Rzymianin w skryciu, gdzieś w katakumbach w Rzymie, przy jakiejś lampce oliwnej, wypatrując litery, krzywo może napisane. Ten sam list dzisiaj my mamy w ręku tego samego człowieka, ucznia Pana Jezusa. Jeśli oni wierzyli, i my musimy wierzyć. Majestat zaś Jego i moc dały nam nieocenione i wielkie dobra przyrzeczone. Tak. Święty Piotr sobie z tego jasno zdaje sprawę, bo on ma to poczucie majestatu i mocy Bożej. I jeżeli często my tak jakoś zapadamy się w jakieś zniechęcenie, w jakąś ociężałość w życiu wewnętrznym, to tak jakbyśmy zapominali, cośmy otrzymali. Cośmy otrzymali, będąc chrześcijanami. Coście wy otrzymały, otrzymując powołanie zakonu. I jakoś ta, jakoś to za, jak ktoś do czegoś przyzwyczai, to przestaje te rzeczy zauważać. A to jest błąd. Trzeba pamiętać, że majestat i moc Boga obdarowały was ponad wszelką miarę. Naprzód was Bóg stworzył, dał nam istnienie, potem was uświęcił, sprawił, że jesteście żywymi, prawdziwymi świątyniami Ducha Świętego. Czemu wierzyć, kto nie chcecie, kiedy to jest rzeczywistością? Dlaczego tak zabaczony jesteście w grzechy swoje, że Boga w sobie widzieć nie chcecie? Więc cóż mógł więcej uczynić Bóg ze stworzeniem swoim, niż uczynić go swoją świątynią, zamieszkać w jego duszy, w jego sercu, być życiem jego życia, światłem jego światłości? Więc uczynił wam wielkie rzeczy i ciągle czyni, ciągle. Tylko trzeba uwierzyć, proszę się. Wyjść z tego jakiegoś naturalizmu, z tego jakiegoś nurzania się ciągle w sobie i patrzenia takim jakimś świeckim okiem na to swoje życie. Albo jesteśmy chrześcijanami, albo zostawmy wszystko i pójdźmy sobie gdzieś iść. Ale jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to przestańmy patrzeć na każdą rzecz w życiu tak jak cyniczny nieraz człowiek jakiś świecki, który nic tylko widzi stronę materialną życia. Jakąś wygodę czy niewygodę, pretensje do tego czy tamtego, tak jakby wszystko mu się układa w kształt tylko rzeczy czysto takich, jakich przyrodzonych, naturalnych, tak jak gdyby nie miał Boga w sobie, tak gdyby Bogiem nie żył. To jest straszna rzecz. Jakiś laicyzm, laicyzowanie, który się wkrada aż w szeregi Kościoła, głęboko wżera i biskupów zżera, i kapłanów, i świeckich, i zakonników. I to jest jakiś ból dzisiejszy Kościoła. Bo myśmy oderwali się gdzieś od tego, co się dokonało. W świadomości oderwali na szczęście, nie w rzeczywistości, bo rzeczywistość jest ta sama. Tylkośmy jakoś zapomnieli. I dlatego trzeba czytać i wczytywać się i pamiętać, że ta rzeczywistość, którą nam niosą apostołowie, jest tą najważniejszą dla nas sprawą. Więc będąc zakonnicami, nie żyjcie tak jak poganie, bo to jest jakaś straszliwa szkoda, jeżeli zakonnik zapomina o tym wszystkim, co się dzieje w jego duszy, o dziele Boga. Patrzcie się, jak się czyta listy apostolskie, człowiek podziwia, jak oni mieli swobodę i śmiałość mówienia o tym, co za cuda Bóg czyni w ich duszy. Święty Paweł, święty Piotr, przecież jacyś byli grzeszni. Wiemy, że nawet ci wielcy apostołowie między sobą jakieś spory wielkie mieli. Tak jak wy się nieraz między sobą spieracie. Tak oni się spierali. A równocześnie mieli tą świadomość, że Bóg działa. I że te wielkie rzeczy Boże są rzeczywiste w ich duszach. Majestat zaś Jego i moc dały nam nieocenione i wielkie dobra przyrzeczone. A później pisze to zdanie, które jest jakimś wstrząsającym zdaniem, a on z największą jakąś swobodą i prostotą je wypowiada. A celem ich, tych dóbr, jest wasze uczestnictwo w naturze Bożej. Tak. Celem tych łask, tego wszystkiego, co wam Bóg daje, takiej ogromnej obfitości, że byłoby straszliwą krzywdą, gdybyście za nie Bogu nie dziękowali. Celem tego wszystkiego jest wasze uczestnictwo, udział w naturze Bożej. Siostry wiedzą, co jest natura. Natura to jest to, czym coś jest. Więc w naturze Bożej uczestnictwo to jest uczestnictwo w bóstwie. Prawda. To jest jakieś już zjednoczenie. Przedziwne. Na to Bóg stał się człowiekiem, żeby siostra mogła się stać uczestnikiem jego życia. Oczywiście, w tej rzeczywistości największej my w tej chwili nie widzimy ani okiem, ani wyobraźnią naszą. To jest tajemnica zasłonięta wiarą. Ale to jest rzeczywistość nie mniej prawdziwa niż, albo jeszcze bardziej prawdziwa niż ta, którą my oczami oglądać możemy. Siostry są uczestniczkami natury Bożej, tego istnienia jakiegoś niepojętego, tej światłości, która jest niewypowiedziana, tej mocy, która z litości świat wyprowadza przez miłość, przez łaskę. Jesteście w nim pogrążone, tak jak już nieraz wam ten przykład, jak z kobrony, który gdzieś tak wysoko poleci, że aż się zgubi w błękicie. Tak w nim zjednoczony i pogrążony, jak ta kropla wody, która się rozpłynie w winie. Bo miłość miłości się roztapia. Jeśli macie miłość, jeśli chcecie kochać i oddajecie tą waszą ludzką miłość, miłości nieskończonej, to już nie ma dwóch miłości. To jest jakaś jedna miłość. A Bóg jest miłością. I dlatego jakie się dokonuje zjednoczenie. Zjednoczenie, które będzie naszym największym szczęściem. Bo być uczestnikiem miłości i szczęścia Boga samego. Uczestnikiem natury boskiej. To znaczy ta nasza miłość jakoś spotęgowana w nieskończoną miłość Bożą, lecąca bez granic. Oczywiście to wszystko są słowa wzięte z tej ziemi, zupełnie nieadekwatne, nieodpowiednie do tego, żeby mówić o tych rzeczach. Ale to wszystko, ta cała treść jakaś nieskończona mieści się w tym prostym zdaniu świętego Piotra Apostoła. Jakie objawienie musiał mieć ten rybak z Galilei, łaski Ducha Świętego, ten prosty człowiek, który pisał niezgrabnie ponoć i musiał sekretarzy mieć, żeby takie zdanie powiedzieć, że celem tych wszystkich darów, które wam Pan Bóg daje, to jest wasze uczestnictwo w naturze Boga. Siostry wiedzą, że Bogu jest tylko jedna natura. Jeden jest Bóg, absolutnie i całkowicie jeden. Co to jest natura i co jest osoba? Trzeba sobie to dobrze jakoś uprzytomnić. Osoba to jest ten, kto jest. Natura to jest to, czym coś czy ktoś jest. To jest to rozróżnienie między tym, czym coś jest, a tym, kto tym czymś jest. Więc kiedy uczestniczycie w naturze Boga, to uczestniczycie w jednej, jedynej, wiecznej, nieskończonej naturze Ojca i tej samej naturze Syna i tej samej naturze Ducha Świętego. Tej naturze, o której można mówić święty Jan, że jest miłością i Ojca, jedną i jedyną miłością Ojca i Syna i Ducha Świętego i mądrością. I wszechmocą. I widzicie, jaki jest sens chrześcijaństwa. Święty Piotr, który tak blisko był Pana Jezusa, on to jakoś tak po prostu mówi, bo on tym żyje. To jest sprawa jakaś najważniejsza dla pierwszych chrześcijan i musi się stać najważniejsza dla nas. Ważniejsza niż wszystkie codzienne troski, zmartwienia, jakieś tam spory, nieporozumienia, wygody, habity, bo ja wiem, wszystkie te sprawy. Jakie wszystko się staje naprawdę nieważne, jeśli człowiek okiem wiary spojrzy na życie swoje nadprzyrodzone. Ale jeszcze święty Piotr nie kończy tego zdania. Celem ich jest wasze uczestnictwo w naturze Bożej, które osiągniecie, wystrzegając się zepsucia, jaki skutek porządliwości panuje na świecie. Więc to zjednoczenie z naturą boską, uczestnictwo w naturze boskiej, osiągniecie w miarę, jak będziecie się odrywały od zepsucia, od porządliwości tego świata. Bo to są te dwa kierunki miłości. Do stworzenia w sposób nieuporządkowany i do Boga. Może inaczej powiedzmy, nie tyle do stworzenia, tylko do siebie. Miłość siebie ponad Boga i miłość Boga ponad siebie. To są te dwa bieguny, dwie możliwości, pomiędzy którymi człowiek ciągle się szarpi. Za każdym razem, kiedy grzeszycie, kochacie więcej siebie niż Boga. I dzieje się rzecz straszna, bo zrywacie w jakiś sposób, a przynajmniej oddalacie się od zjednoczenia z Bogiem. A za każdym razem, kiedy zwracacie się do Boga pokorą, chcecie Boga kochać więcej niż siebie. Za każdym razem wyzwalacie się, tak jak ptak, który się wyrywa z sideł, jak człowiek, który wychodzi z ciężkiego więzienia, skazaniec, który zrywa kajdany, tak człowiek, który odchodzi od porządliwości, od zepsucia, od szukania swoich przyjemności, od dbania o swoją wygodę, a szuka Boga. I musi się to w waszym życiu dokonać, tak jak się dokonało w życiu świętego Piotra. On miał prawo tak pisać. Jego to drogo kosztowało. I siostry musi drogo kosztować. Na to nie ma żadnej rady. To jest wielka cena, ale cena uczestnictwa w naturze Bożej. Nie można się łudzić, że to tak tanim kosztem można sobie być chrześcijaninem, zakonnikiem, uczestnikiem życia Bożego. Za wszystko się daje wszystko. Jeśli by ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, niech się dobrze patrzy w krzyż. Tam to jest wypisane biczami, ranami na białym ciele Zbawiciela. Ale nie załował krwi i nie załował męki, bo rozumiał, że najstraszliwsza męka tutaj na ziemi jest niczym w porównaniu z tym, czym jest uczestnictwo w życiu Bożym, w naturze Boga samego. I za to przyszedł, żeby nam to pokazać, żebyśmy zrozumieli, że to jest sprawa naprawdę najważniejsze. Więc proszę sióstr, jeśli wam trudno uwierzyć nieraz może w to, co my mówimy, bo my wszyscy jesteśmy już tacy wygadani, to bierzcie sobie wtedy listy apostolskie i czytajcie je zwyczajnie, jako coś, co jest wprost do was skierowane. Zobaczycie, jaka tam jest prawda głęboka, ile tam jest światła, ile blasku. Nauczycie się wtedy dziękować Bogu. Więcej się musicie, tak nieraz mówię, cieszyć tym, czym jesteście, do czego was Bóg powołał, niż martwić się swoimi grzechami. Jeśli te grzechy są popełniane z ułomności, bo jeśli byście były złośliwe, zuchwałe w stosunku do Boga, bezczelne, jeśli tak można powiedzieć, gdzie człowiek sobie lekceważy, wie, ale nie dba o to, czego Bóg naucza, nie dba o miłość bliźniego, a sobie równocześnie przypisuje miłość Boga, no to wiecie, to jest to, co jest najstraszniejsze w Kościele i najboleśniejsze. Bo powierzchownie może nawet być wszystko gładko i ładnie, prawda? Mogę być uprzejmy, może być wszystko dobrze. I tak się człowiek kryje poza jakieś pozory. Ale jeżeli serce do końca nie zostanie przetrawione przez łaskę, przez miłość, przez żal, przez kruchę, przez upokorzenie się jakieś przed Bogiem głębokie, to ten kontakt was z drugimi zawsze będzie jakiś sztuczny, powierzchowny, nigdy nie będzie tej jedności, do której musi doprowadzić prawdziwa miłość. Do której musi doprowadzić zjednoczenie w naturze Bożej. Przecież w ten sposób my się stajemy jednością, jak Ojciec i Syn i Duch Święty są jednością w jednej naturze. Tak i my przez uczestnictwo w jednej naturze Bożej stajemy się jednością i musimy się stać jednością. A to nie może być jedność tego rodzaju, co na świecie ludzi, którzy umieją zachować pozory uprzejmości, a w głębi serca są podzieleni najgłębiej, jak tylko można. Nie taka będzie jedność chrześcijańska. Musi się zrzucić wszystko, co powierzchowne, pozorne, a musi się leczyć samo dno duszy. Musi być dusza zwrócona do Boga całkowicie. Jak tak wszystkie się wokół spotkacie i wszyscy się wokół...
Konferencja szósta na ścieżce drugiej.